I startujemy. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia imienia Brata Krystyna. Witam pana.
Witam serdecznie.
Stowarzyszenie, które co roku prowadzi kolonie dla dzieci w miejscowości Długie. W te wakacje również?
Tak, oczywiście, w tym roku też.
Ile osób jest na tych koloniach?
No, na jednym turnusie potrafi być nawet i 200 dzieciaków.
Jeden turnus to 2 tygodnie, rozumiem, czy 20 dni?
Dwa tygodnie.
To można sobie łatwo przemnożyć, jaka to jest ilość dzieci i tak młodzieży, jest. Tak?
I młodzieży, przede wszystkim.
Bo nigdy o to pana nie pytałem, jak te osoby są tam, te dzieci i ta młodzież, jak jest tam kwalifikowana?
No, różnie. No więc to jest tak, że jedne dzieci jadą na kolonie odpłatnie, inne mają zniżkę, a część dzieci z tych domów, gdzie może, jak to się mówi, nie przelewa się, jadą za darmo. Nasze dzieci ze Świetlic również. No ale generalnie to mamy duże ulgi i zniżki dla dzieci.
No według jakich kryteriów tutaj poruszacie się, aby kwalifikować? Czy że ktoś płaci więcej, ktoś mniej, ktoś w ogóle?
No oczywiście są pewne kryteria dochodowe, ale też i kryteria związane ze skierowaniami z ośrodków pomocy społecznej. Oczywiście także i rozmowy z rodzicami. Jeżeli rodzice mówią, że ich w tej chwili nie stać, na przykład mają trudną sytuację, no to wtedy oczywiście te zniżki stosujemy.
A czy ze względu na zaostrzenia epidemiczne, które no jeszcze w jakimś stopniu są w naszym kraju, musieliście przyjąć pewne ograniczenia również, jeśli chodzi o przyjmowaną młodzież, dzieci?
Tak, trochę tak, dlatego że są pewne normy, na przykład jedno dziecko na 4 metry kwadratowe, więc tam, gdzie troszeczkę mieliśmy może więcej łóżek, trzeba było z tych łóżek zrezygnować. Chociaż u nas na ośrodku kolonijnym te warunki dla dzieci są bardzo dobre, bo są małe pokoje. Chociaż dzieciaki wolą w tych większych pokojach, bo wtedy im tam jakoś wesele jest.
Panie prezesie, pandemia już wygasła czy wygasa?
No na dzień dzisiejszy to prawie tego koronawirusa nie widać. No ale z tego, co słyszymy, prawda, no ponoć gdzieś jakiś tam się nowy alfa, beta, gamma, delta, nie wiem teraz, który z kolejności, gdzieś tam się ponoć do nas zbliża. Oczywiście musimy być ostrożni, no musimy stosować pewne reżimy, odległości, higiena rąk, no ale właściwie to, czy jest koronawirus, czy nie, to i tak musimy stosować. Mm-hmm.
A jak was stowarzyszenie i w jakim stopniu dotknęła pandemia, kiedy no, obostrzenia były dość znacząco dające się w życie?
Mówiło się, że no, my pracujemy z ludźmi. W ciągu miesiąca przez Stowarzyszenie Brata Krystyna przewija się gdzieś około 2-3 tysięcy osób w ciągu miesiąca. Przecież prowadzimy dystrybucję żywności, wiele różnych innych pomocy dla ludzi.
No właśnie.
Wydawałoby się, że tam jest jakieś ogromne zagrożenie, że my zaraz wszyscy po prostu pochorujemy się. No tak się nie stało. Trzeba było być ostrożnym i nikogo nic takiego nie dotknęło.
Czyli wydawanie posiłków, żywności w żaden sposób nie było upośledzone z powodu pandemii?
Nie było, tylko przypominamy odległość, higiena osobista, higiena rąk. No i to w zasadzie to można powiedzieć, że wystarczyło.
No to tradycyjnie muszę zapytać o sytuację pomocową, bo przecież pomoc najuboższym wpisana jest w statut stowarzyszenia. Jest lepiej, jest gorzej, jest bez zmian?
Nie, no to nie jest gorzej. No, widzimy, że społeczeństwo jest bardziej zasobne. Teraz pytanie tylko, czy bieda jest większa, czy mniejsza. No ta bieda, ona trochę weszła na wyższy poziom, tak to powiedzmy sobie. Dzisiaj człowiek nie cierpi głodu. W zasadzie żywność ma te podstawowe potrzeby fizjologiczne, potrafi sobie zabezpieczyć. Ale są jeszcze obszary w społeczeństwie osób, które tą biedę jakby odczuwają psychicznie. No na przykład, jeżeli osoby starsze, nie stać ich na wykupienie lekarstw, no to te osoby mają poczucie biedy. Chociaż mają mieszkanie, chociaż mają co jeść, są nawet całkiem rozsądnie ubrane, to jednak na wykup lekarstw jeszcze nie wszystkich stać. No to jest też jakiś obszar osób, które możemy zaliczyć jeszcze do polskiej biedy. Ale generalnie rzecz biorąc, już tyle kolejek po potrzeby nie ma jak dawniej.
No, w kraju podnosi się stopa życiowa Polacy.
Podnosi się, to widać. Tak.
No, więcej
szczególnie
zarabiają.
Tam, gdzie są dzieciaki.
Bezrobocie
no, tam,
gdzie jest, są dzieci, tak. Znikome najmniejsze w Unii, no, ale jednak pomoc, jak pan mówi, no nadal jest udzielona. I to
jest
i
ona się będzie długo, bo i w Szwecji się jest pomoc, i w tych Niemczech bogatych jest pomoc.
Ale w Szwecji jest pomoc nie dla Szwedów, tylko dla uchodźców.
No tak, ale oni mają swoje, mają obywatelstwo często szwedzkie, więc są Szwedami. No więc...
Mentalnie nie, tylko mentalnie w paszporcie.
Tak.
Dalej liczy pan biedę ilością wydawanych bochenków, bo zawsze pan mówił, że to jest ten miernik.
Tak, tak. Liczymy dalej tą biedę ilością wydawanych bochenków, no i niestety tych bochenków jeszcze wydajemy dosyć sporo, bo miesięcznie około 2000 bochenków chleba wydajemy osobom, które do nas przychodzą, a przecież one nie przychodzą dlatego, że są zasobne.
Stowarzyszenie pomaga, bo o tym rozmawiamy, ale i stowarzyszeniu przecież pomagają daroczyńcy. Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem stopy życiowej jesteśmy bardziej hojni, bardziej skorzy do pomocy?
Tak. Osoby, które osiągnęły jakiś poziom życia, czują się spełnione, mają dobrą sytuację finansową, także otwiera im się jakaś potrzeba pomagania, a przede wszystkim jakaś troska o innych. Rzeczywiście, to jest prawda.
A co z bankami żywności? To jest dalej problem, taka przysłowiowa kula u nogi, o której pan kiedyś mówił? Czy coś się w tej materii zmieniło w tym obszarze?
No, Bank Żywności to jest ogromna instytucja. No, 2000 ton żywności rocznie przepuszczamy przez Bank Żywności. Także to jest ogromna praca. Potrzeba dużo ludzi, ale też i środków finansowych, żeby zagospodarować te 2000 ton żywności w ciągu roku. No więc to jest problem przede wszystkim dla nas, żeby z tym sobie poradzić.
A z czym? Z dystrybucją czy z magazynowaniem?
Przede wszystkim z magazynowaniem też. Dzisiaj magazyny muszą być na wysokim poziomie. Trzeba je remontować. Muszą mieć odpowiednie normy BHP-owskie, prawda, sanitarne, higieniczne i tak dalej. To wszystko trzeba robić. Musimy mieć chłodnie, mroźnie. I tak, no, my to mamy w sam raz. Natomiast często tak jest, że niby wszystko mamy, a brakuje nam na paliwo i tej żywności nie możemy gdzieś tam pod Żary, prawda, czy w Gorzowie na drugi koniec dowieźć.
Proszę wytłumaczyć słuchaczom, skąd w takich bankach żywności bierze się żywność? Kto ją tam daje, sprzedaje, oddaje?
No, najpierw może powiem tak, tych banków żywności w Polsce nie ma za wiele. W województwie lubuskim jest tylko jeden taki bank żywności, to właśnie u nas w Gorzowie. My żywność pozyskujemy także z tak zwanych zasobów i rezerw Unii Europejskiej. Mamy specjalne porozumienia. Jesteśmy w Federacji Banków Żywności w Polsce, która ma swoją siedzibę w Warszawie. W tej sieci banków jesteśmy dosyć takim bankiem aktywnym. No ale oprócz tego pozyskujemy tą żywność tak zwanych ostatnich dni przydatności z naszych hipermarketów. No nie wszystkie się oczywiście wywiązują, ale część już się wywiązuje i to, co im zbywa, to, co może ta konserwa gdzieś tam się troszkę uszkodziła, oczywiście jest dobra, do nas to wszystko dociera. Tej żywności z różnych wielkopowierzchniowych sklepów rocznie mamy około 400 ton.
Ale w skali kraju czy województwa?
W województwie.
400 ton.
400 ton pozyskiwanej żywności z różnych hipermarketów, zakładów produkcyjnych, piekarń, zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego i tak dalej.
Nic się nie marnuje, rozumiem.
No, marnuje się jeszcze bardzo dużo, ale już w ostatnim czasie, dzięki zresztą bardzo dobrej ustawie, dużo tej żywności, która by się dawniej zmarnowała, dzisiaj trafia do Banku Żywności, jest bardzo dobra, jest u nas przechowywana, jest dalej dystrybuowana. No i zabezpiecza potrzeby bardzo wielu osobom.
No już jakiś czas w Gorzowie funkcjonuje, jest przyjęta i funkcjonuje uchwała o ograniczeniu sprzedaży alkoholu po godzinie 23. Coś się w tej materii zmieniło? Czy jest tak, jak zakładali ci, którzy uchwałę przyjmowali?
No nie, no to jest uchwała w dobrym kierunku. Od godziny 23 mamy trochę więcej spokoju w Gorzowie, bo ci, którzy jeszcze nie dopili, to nie mają gdzie, więc gdzieś tam się usuwają na bok. Przynajmniej nam nie hałasują pod oknami, chociaż nie wszędzie. Tam, gdzie są nocne sklepy, tam jest różnie. troszkę to zmieniło, natomiast no co by tu powiedzieć, no, no, pijaństwo jest w Polsce duże.
Ale mamy mniej spokoju, czy mamy mniej sprzedawanego alkoholu, bo to są
nie,
jakby dwie kwestie.
Alkoholu nie sprzedajemy mniej, absolutnie, a koronawirus jeszcze jakoś tak spowodował, że tych małpek idzie więcej niż dawniej.
Rozumiem. Pan jest przedsiębiorcą, więc na koniec zapytam o to, o czym w ostatnich miesiącach dużo się mówi i jeszcze będzie się więcej mówiło w następnych, o nowym ładzie, który będzie stopniowo, polskim ładzie, który będzie stopniowo wprowadzany w postaci różnych ustaw. Jak pan jako przedsiębiorca ocenia te założenia, które przede wszystkim pan jako przedsiębiorca dotknął?
Oczywiście, no, polski ład mnie interesuje. Ja prowadzę firmę ponad 30 lat i zależy mi na tym, żeby moja załoga i firma coś z tego skorzystała, że i czy to idzie w dobrym kierunku, więc zrobiłem analizę. Nawet taki artykuł w Echo Gorzowa na ten temat napisałem, że z tego trzeba skorzystać i absolutnie, broń Boże, nie spóźnić się na ten pociąg Polskiego Ładu, który już zaczyna ruszać. Ale co to jest ten Wielki Ład? No więc jest to nowe rozdanie i finansowe, ale także ulgi w podatkach. Żeby od tego oczywiście całości nie omawiać, bo chyba czasu na antenie w tej chwili nie ma. Powiem tak, dzięki temu nowemu Polskiemu Ładowi na rynek trafi ponad 80 miliardów złotych, więc to jest ogromna kwota. Jako ekonomista powiem w ten sposób. Rozwój jest funkcją krążącego pieniądza. Jeśli tego pieniądza jest odpowiednia ilość, jego nie może być za dużo, nie może być za mało, ale nie może być za mało przede wszystkim. W Polsce było za mało pieniądza krążącego w sferze produkcji, usług i handlu. Więc w tej chwili bardzo sprytnie zresztą rząd robi. No ja podziwiam zresztą premiera Morawieckiego, który rzeczywiście zna się na ekonomii i bankowości. Wprowadza 80 miliardów na rynek. Już w tej chwili się mówi, że Polska się będzie rozwijała w granicach 5-6% nawet w skali roku. No to jest taki rozwój, jak dawniej miały Chiny. No więc no co tu dużo gadać. No trzeba się za to wszystko załapać, być aktywnym. Przedsiębiorców czy uczulam, czy przypominam, żeby po prostu się załapali na ten pędzący pociąg, który z Polski rusza w kierunku Polskiego Ładu.
A to będzie rewolucja czy ewolucja, jeśli chodzi
o
Polskę?
To będzie rewolucja, dlatego że to jest krótki okres czasu i ogromna ilość pieniędzy. Ona trafi na rynek. Czy nawet się komuś podoba, czy nie, czy ktoś mówi pozytywnie, czy negatywnie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to jeśli się wpuszcza 80 miliardów złotych na rynek, to te pieniądze wymuszą określony rozwój w Polsce. I tutaj już nawet nie ma co tam zachwalać, nie zachwalać, po prostu ta masa pieniędzy, która trafi na rynek, ona musi pobudzić rozwój gospodarczy. Oczywiście troszkę będzie inflacji, trochę ceny wzrosną, to wszystko się zgadza, bo to musi zaistnieć. Niemniej jednak ja jako przedsiębiorca i moja firma do tego jest przygotowana.
Ale są to, jak pan sam mówi, zmiany, które obliczone są na lata, dotyczą wielu obszarów życia i zauważalne w jakiejś dłuższej perspektywie czasu, aczkolwiek, tak jak mówią też ekonomiści, będzie to rewolucja. Tak. Dziękuję. To tyle. Augustyn Wierniński, prezes Stowarzyszenia Brata Krystyna, no i przedsiębiorca, był porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę.